Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Niedawno miałem okazję czytać swoje wiersze w Augustowie i Białymstoku, w dwóch uroczych miejscach, miastach, gdzie poezja przyjmowana jest serdecznym zaciekawieniem. Na jednym i drugim spotkaniu zadawano mi pytania. Pomyślałem, żeby opowiedzieć Państwu, zwłaszcza Państwu piszącym wiersze, o tych pytaniach, ponieważ myślę, że niektóre z nich są nieśmiertelne, to znaczy powtarzają się w rozmaitych, lekko zmodyfikowanych wariantach, więc dobrze mieć na nie z góry przygotowaną odpowiedź. Ot, żeby nie wymyślać na chybił trafił i nie mówić byle czego. Dzisiaj opowiem o jednym z takich nieśmiertelnych pytań. Po co lub dlaczego pan pisze? Na pozór pytanie wydaje się banalnie proste i nieskomplikowane, jednak dziwna uroda prostych pytań polega głównie na tym, że wymagają skomplikowanych odpowiedzi. Można oczywiście odpowiedzieć coś w rodzaju: no piszę, bo nie mogę nie pisać, gdybym mógł, to bym nie pisał. Ale ręczę, że taka odpowiedź nikogo nie zadowoli. Raczej słuchacze pomyślą sobie, że to retoryczny wykręt od poważnej odpowiedzi. A to przecież nie jest wykręt, raczej solidna rada. Spytała mnie kiedyś, lata temu, pewna pani w poważnym wieku po tym, jak wręczyła mi brulion pełen wierszy i na miejscu zmusiła do przehartkowania zeszytu i pyta w końcu: i co? Sądzi pan, że powinnam dalej pisać, bo sama mam wątpliwości? Odpowiedziałem jej bez zastanowienia, że wprawdzie trudno mi powiedzieć coś zobowiązującego o wierszach, ale jeśli ma tego typu wątpliwości, to niech skwapliwie skorzysta z tego, że pisać nie musi i zajmie się czymś innym, czymś, co do satysfakcjonującego życia jest jej niezbędnie potrzebne. Byłem przekonany, że dzielę się z nią pewną oczywistą prawdą, ale ta pani najwyraźniej była innego zdania, bo dość gwałtownie zabrała mi z rąk brulion, po czym odeszła śmiertelnie urażona. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że tego typu pytania o to, czy dalej pisać, malować, śpiewać lub grać na waltorni, zadawane są nie po to, żeby usłyszeć prawdę, ale po to, żeby dostać potwierdzenie słuszności obranej drogi. Ba więcej, stoi za nimi oczekiwanie pełnej akceptacji, wyrażającej się, nieważne w prawdziwym czy udawanym, zachwycie. No tak jesteśmy skonstruowani, że czyjś zachwyt jest nam potrzebny do wewnętrznego komfortu, do utwierdzenia się we własnej wartości i wartości tego, czym się zajmujemy. Jeśli nawet w tego rodzaju pytaniach jest pewna kokieteria, to za tą kokieterią stoi śmiertelnie poważne oczekiwanie. Kto tego nie wie, ryzykuje życiem. No więc nie zalecam prostych odpowiedzi na proste pytania. Na pytanie po co lub dlaczego pan pisze, najlepiej odpowiedzieć wierszem. Najlepiej, żeby to był nasz wiersz. Najlepiej, żeby zawierał wiele możliwości interpretacyjnych, to znaczy, żeby nie był za bardzo jednoznaczny, ale też, żeby nie był nazbyt skomplikowany, bo jedno i drugie nie najlepiej by o nim świadczyło, ale też nie najlepiej świadczyłoby o naszej inteligencji. Jako wzór takiego wiersza przytoczę liryk zatytułowany Po co piszę, którego autorem jest Kazimierz Wierzyński, jeden z najważniejszych polskich poetów XX wieku, skamandryta, olimpijczyk, bo zdobywca złotego medalu w konkursie literackim 9 letnich Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Posłuchajcie Państwo. Kazimierz Wierzyński, Po co piszę? Aby coś okazało się piękne, stało się faktem i nie dało się cofnąć, aby odtąd trwało niedosięgłe dla nikczemności, aby przy nim bezsilna była nienawiść i przemoc, aby choć taka wolność miała gdzieś swoje azylum, a wszechpotęga zła choć taki opór przeciwko sobie. Po to piszę i gdybym nie był pewny, że mam rację, nie wiedziałbym, po co istnieje. Nie wiemy, czy wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, wydrukowany pierwotnie na łamach londyńskich wiadomości w numerze 14 z 1951 roku, podyktowany został wewnętrzną potrzebą zdefiniowania aktywności pisarskiej poety, czy też jest rodzajem poetyckiej odpowiedzi na pytanie jakiegoś anonimowego czytelnika. Z pewnością jest to jednak wypowiedź kogoś, kto jest pewny swoich racji, bo właśnie ta pewność co do moralnych i etycznych powinności jest racją istnienia poety. Mocne i przekonujące. I o to by właśnie chodziło. Tak więc, poeci do piór. Napiszcie proszę wiersz pod tytułem Po co piszę, a zyskacie pewność, że nie uda się was zaskoczyć w czasie publicznej prezentacji wierszy prostym pytaniem, które wymaga nieprostej odpowiedzi. Wiersze na temat i tak zatytułowane Po co piszę przysyłajcie do naszej audycji. Adres do korespondencji to
wiersze@radiogdańsk.pl. W metaforze.
Józef Baran, czarny kot. Pytałem starego człowieka, jak mu przeszło życie. Otworzył na oścież drzwi, po chwili zawarł. Tak mi przeszło, odrzekł. Do izby wskoczył z sieni czarny kot i usiadł na jego ramieniu. Krótki wiersz Józefa Barana jest przypowieścią piętrową. Zawiera się w nim opis składającej się z kilku ledwie słów rozmowy pierwszoosobowego bohatera ze starym człowiekiem. Rozmowy suchej i przejmującej. Starzec w odpowiedzi na pytanie, jak panu przeszło życie, posługuje się metaforą skonstruowaną z jednego zwięzłego zdania i do bólu prostego, lecz jakże wymownego gestu. Otwarcia i zamknięcia drzwi. Scena ta przypomina mi telewizyjny reportaż, w którym nieufny i speszony obecnością kamery rozmówca ucina rozmowę i chowa się w swoim mieszkaniu. Jeśli zaś chodzi o siłę przekazu, uzyskaną dzięki skrajnej prostocie, wiersz ten podobny jest do utworu Tadeusza Różewicza pod tytułem Czas na mnie. Czas na mnie. Czas nagli. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo? Tak, synku. To już wszystko. A więc to tylko tyle? Tylko tyle. Więc to jest całe życie. Tak, całe życie. Ale wróćmy do czarnego kota Józefa Barana, dokładniej do słów i gestu starego człowieka, który otworzył na oścież drzwi, po chwili zawarł i odrzekł: tak mi przeszło. Przekaz jest prosty. Życie jest czasem otwartych drzwi, a więc chwilą, krótszą lub dłuższą. Warto jednak zadać sobie pytanie, po co się drzwi otwiera? Odpowiedzi jest wiele. Aby wpuścić do wnętrza świeże powietrze, ponieważ listonosz puka z czystej ciekawości, bo usłyszeliśmy niepokojące hałasy, by poczuć wolność, wreszcie, aby wpuścić kota. Kot okazuje się kluczem do tego wiersza. Wzmianka o nim pojawia się w nawiasie, a więc jakby mimochodem Józef Baran zostawia nam ten klucz interpretacyjny pod wycieraczką. Z drugiej strony umieszcza kota w tytule wiersza, co uwydatnia rolę, jaką zwierzę odgrywa w tej przypowieści. Starzec udziela wprawdzie odpowiedzi na pytanie, które mu zadał podmiot, lecz zdaje się, że ważniejsze jest dla niego wpuszczenie kota do środka. Odpowiedź starca trwa tyle, co otwarcie drzwi – Może to oznaczać, że na pytanie o życie, o jego wartość, sens, o wynikające z niego zadania, że pytanie to człowiek zadaje sobie nieustannie, aż do zamknięcia drzwi. Ale co oznacza czarny kot? Scena wpuszczenia go do izby może symbolizować miłosierdzie, litość, czułość. Jak głosi przesąd, czarny kot, kiedy przebiegnie nam drogę, przynosi nieszczęście. Jednak gdy siada, jak w wierszu Barana na ramieniu, może być co najwyżej nieszczęściem oswojonym, zaakceptowanym, bólem, z którym starzec zdążył się zaprzyjaźnić. Kot może być również metaforą tajemnicy. Dopóki towarzyszy nam poczucie tajemniczości istnienia, nasze życie ma sens. Kimkolwiek lub czymkolwiek jest czarny kot, wypełnia on treścią czas między otwarciem a zamknięciem drzwi. A więc cały nasz czas. Może być też tak, że poeta, przerażony rzeczową i prostą odpowiedzią starego człowieka, sam wpuścił do wiersza kota, żeby uzasadnić otwarcie drzwi, by opowiedzieć się po stronie sensu i tym samym sobie ulżyć. Różewicz do swojego wiersza kota nie wpuścił. Tak czy inaczej, warto mieć w życiu kota.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Gościmy dzisiaj w studio poetę Bogdana Jaremina, urodzonego we Lwowie w 1942 roku. Mówię o tym, bo to będzie istotne w dzisiejszej audycji. Państwo naszego gościa już troszeczkę znacie, ale przypomnę, że jest lekarzem klinicystą, biegłym sądowym, emerytowanym profesorem medycyny, byłym dyrektorem, ale aktualnym redaktorem, podróżnikiem, kajakarzem, żeglarzem. I to tyle wstępu. Przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy będzie książka Zapach porcelany. Najnowszy tom poetycki Bogdana Jaremina. Książka pięknie wydana przez wydawnictwo Bernardinum. Jeszcze pięknie ilustrowana przez Joannę Śmielowską. Na okładce filiżanka z porcelany. I do tegoż tematu, do porcelany, odnosi się kilka wierszy z tego tomu. Zanim do nich przejdziemy, spytajmy naszego gościa, dlaczego porcelana? Dlaczego zapach porcelany? Ja wiem, że w książce jest taki krótki wstęp, ale Państwo jeszcze tej książki w rękach nie macie, więc poprosimy autora, żeby temat tej książki, to dziwnie w przypadku książki poetyckiej mówić o temacie, ale tutaj jest to możliwe, więc temat tej książki, zapach porcelany. Zapach jako jedno zagadnienie, porcelana jako drugie. Można też traktować je łącznie jako zapach porcelany. Bogdan, o co chodzi z tą porcelaną?
To jest coś, co stanowi pojemnik na przechowywanie pamięci, a pamięć też tak jest krucha czasami jak porcelana. Zapach porcelany. Zapach jest w ogóle czymś, co niezwykle głęboko tkwi w strukturach uruchamiających, inicjujących wspomnienia i pamięć. To jest związane z fizjologią i neurofizjologią mózgu, z takim tajemniczym obiektem, który się nazywa hipokamp, a który analizuje te najbardziej rudymentarne i stare zjawisko, jakim jest węch, zapach. Porcelana zaś dlatego, że przetrwał w naszym rodzinnym posiadaniu stary serwis kawowy, który otrzymała moja mama i ojciec w prezencie od swoich rodziców, czyli od moich dziadków we Lwowie i który o dziwo, pomimo swojej kruchości, przetrwał wszystkie możliwe nasze przemieszczanie się, ucieczki w trakcie wojny i tuż po wojnie. A więc okazuje się czasami, że porcelana i kruchość tej porcelany jest silniejsza niż gwałty, niż wojna, niż zjawiska, które potrafią destruować nasze życie. To taki wstęp do tego.
Tom otwierasz wierszem zatytułowanym Zapach, który kończy się zdaniem: zapach porcelany nie istnieje?
No właśnie, to jest prowokacyjnie zadane pytanie, ponieważ dzięki synestezji rzeczy takich jak obraz i jak zapach, albo jak kolory czegoś, możemy sobie uruchamiać nasze wspomnienia, naszą pamięć. Więc ja trochę tu tłumaczę, że pomimo tego, że porcelana, najbardziej gładkie z możliwych materiałów, sama w sobie nie posiada zapachu, to jednak w skojarzeniu z wspomnieniem ten zapach z porcelaną nam się jakoś wiąże.
Jest to zagadnienie niezwykle mi bliskie. W jednym z wierszy napisałem, że zapach jest istnieniem. Czyli że zapach rzeczywiście może przywołać z pamięci rzeczy minione, ale jednocześnie jak gdyby powołać je do bycia na nowo. Wydaje mi się, że w twoich wierszach zachodzi podobny proces. Czy moglibyśmy posłuchać wiersza Zapach?
Zapach. Ociężały, stary, hipokamp pamięci, węszy, ulotny trop zdarzeń i rzeczy, pełni i pustki, rozpadu i trwania świata. Przed nim filiżanka, pęknięte szkliwo spotka z wyblakłą sygnaturą, zatartą datą, próbuje scalić wątki, emocje i funkcje. Skleić nieużywane, odłożone na półkę, sprawić, by obumarł wypełniło się znów ciepłem porannej kawy, zbożowej, w jednym z dni dzieciństwa. Bezskutecznie. Nie da się ukryć widoczna spoina kleju. Coś wyciekło. W końcu jesteśmy tylko ulotnością historii, która powtarzając się, nie powtarza smaku. Zapach porcelany nie istnieje?
Pytanie wraca. Wydaje mi się, że jednak zapach porcelany istnieje. I przejdźmy może do wiersza od razu zatytułowanego Jeszcze o zapachach. I może lektura tego wiersza nam coś tutaj do tego zagadnienia jeszcze doda, może je uzupełni. Zapraszam do lektury.
To jest takie wspomnienie wczesnego wydarzenia z dzieciństwa, które spędzałem w Górowie. Po wielkanocnej Ewangelii o zmartwychwstaniu piekło zostało omówione wcześniej. W białym ubranku z krótkimi portkami wbiegłem do nieczynnej po niemieckiej gazowni. Ogarnęła mnie cisza. Gęsty zapach strachu i smoły. Wciągała grząska powierzchnia niepewności. W półmroku, pod blaszanym kręgiem ściany, dostrzegłem zetlałą szmatę munduru. Truchło, wyszczerzone zęby w ironicznym uśmiechu. Witaj, czysta duszyczko. Niewinność przemknęła jak spłoszony szczur. Bałem się potępienia za niepełną spowiedź, ale nie czułem paniki. Śmierć była w środku, ale życie nadal we mnie. Na zewnątrz kwitły narcyzy. Mama zużyła cały przydział margaryny z darów UNRWA, by się pozbyć smoły, a ja cały zapas pamięci. Najtrudniej pozbyć się ciała i dzieciństwa. Wciąż pamięta zapach gnicia. Za pokutę wąchałem atrament, pióro, papier.
Dziękuję, piękny wiersz. Wygląda na to, że od zapachu uwolnić się nie można, że przechodzi się z jednego zapachu do kolejnego, że jeden zapach zastępuje się drugim i że te zapachy, które wydają się być tak bardzo ulotne, w zasadzie są w jakimś sensie nieśmiertelne.
Tak, one w nas jednak tajemniczo trwają. To jest rodzaj spoiny i jak gdyby kleju, który pozwala nam naszą tożsamość jakby przechować mimo zmiany naszego ciała, okoliczności życiowych, miejsc, w których przebywamy.
Proszę Państwa, gościliśmy dzisiaj poetę Bogdana Jaremina. Usłyszeliście Państwo wiersze z najnowszej książki poety pod tytułem Zapach porcelany. Naszym gościem spotkamy się za tydzień. Dziękuję bardzo.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jerzy Libert, Koguty. Koguty są pierwszym wierszem tego autora, jaki trafił do naszego albumu. Jerzy Libert urodził się w 1904 roku w Częstochowie, zmarł w 1931 roku w Warszawie. Żył krótko. Przez kilka ostatnich lat zmagał się z coraz bardziej zaborczą gruźlicą. Poddawał się wielomiesięcznym kuracjom, które niestety nie doprowadziły do wyzdrowienia. Był autorem kilku tomów wierszy, z których do kanonu polskiej poezji weszły dwa. Gusła, wydane w 1930 roku i opublikowana pośmiertnie Kołysanka jodłowa z 1932 roku. Libert tłumaczył utwory m.in. Anny Achmatowej, Aleksandra Błoka, Puszkina, Jeana Cocteau. Do poety przylgnęły różne etykiety. Jedni mówili o nim jako o poecie religijnym, inni nazywali go poetą straceńcem. Dzisiaj podkreśla się raczej jego osobność, uwypuklając w ten sposób trud drogi, jaką Libert wybrał, drogi poety i katolika. Z czasem poeta coraz mniej wagi przykładał do opinii krytyków i czytelników, dystansował się od nich, coraz bardziej liczył się, jak pisał, z czytelnikiem nieziemskim. Usiłował uchwycić moment metafizyczny, chwilę wieczną, o której tyle pisał Czesław Miłosz, uchwycić ją w tym, co wydaje się być zwyczajne i oczywiste. Czytany dzisiaj wiersz pod tytułem Kogut z tomu Gusła jest śpiewem życia wyratowanego ze śmiertelnej opresji, z chorobliwej maligny, z nocy niebytu. Ciało na powrót scalone wypełnia radość z możliwości oglądania słońca, koguta na niebie. Nie wiem, jak Państwo odbierzecie intensywne, gęste obrazowanie tego wiersza. Mnie udziela się jego chorobliwa wręcz emocjonalność. Śmieszy okrzyk, śpiewajcie koguty, a jednocześnie przecież ściska za gardło. Czyta Jarosław Tyrański.
Jerzy Libert, Koguty. Rzężąc z brodą u kolan, bryła mięsa ciepła, niezgrabnie, niedołężnie wypływam na jawę. Odcięta głowa wolno z tułowiem się zrasta i w blaskach snem ocieka na pledy jaskrawe. Wyratowany, śpiewem zawrotnym znaglony, żebrom moim i biodrom ufnie wracam siebie. Powieki zapuchnięte z trudem się unoszą. Widzę? To pielec były, koguta na niebie. Płynie, ścigany z dołu kogucimi wrzaski, wyższy nad kurze grzędy pąsowe reduty. W obłoki odlatuje, w naręcza jarzębin, on kur na wysokościach. Śpiewajcie, koguty!